Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, że wiele zamieszania spowodowało pańskie słowa, że tylko kwestią czasu jest połączenie Lotosu z Orlenem. To było na spotkaniu z przedsiębiorcami. Mówił pan, że to z pańskim zdaniem jest uzasadnione ekonomicznie, bo tak jest w wielu miejscach na świecie i że w Gdańsku mógłby zostać zakład produkcyjny, że takie zagrożenie pana zdaniem istnieje. Wiedział pan, że takie słowa nie pozostaną bez echa? To tak trochę niefrasobliwie pan powiedział, czy na coś pan przygotowywał?
Rozmawiałem z ministrem Tchórzewskim i stwierdził, że na razie nie będzie żadnych zmian. Tak? Kiedy one nastąpią, tego nie wiem. No, myślę, że w tej kadencji nie nastąpią, taką mam nadzieję.
Ale taka wola wciąż, jakby czy pomysł jest?
No, pomysł jest od kilkunastu lat.
Tak? No tak, on się ciągle pojawia, ale to jest tak, przychodzą ministrowie różni, zapowiadają, potem mówią, że nie. Teraz pytanie, na jakim etapie jesteśmy teraz?
Zawsze jest sprzeciw, no i my też się sprzeciwiamy. To wszyscy posłowie, czy to jest z opozycji, czy my z partii rządzącej jesteśmy przeciwni jakimkolwiek zmianom w tym zakresie. Uważam, że to jest tak ważna instytucja dla Pomorza. Mamy niewiele tych dużych firm tutaj, które płacą podatki i absolutnie sprzeciwiamy się temu.
Ale rozumiem, że sprzeciwiamy się, ale realnie pan na to patrzy, że to się może wydarzyć, tak?
Wierzę, że w tej kadencji to się nie wydarzy.
Ale w następnej to już nie wiadomo.
No nie wiem, co będzie w następnej kadencji. No. Mhm. Jak opatrzność pozwoli nam rządzić, no to i wyborcy, no to będziemy się zastanawiać nad tym, tak? No na pewno nie może być tak, że rzeczywiście zostanie tutaj zlikwidowany zakład, tak? No to tego sobie nie wyobrażam. Znaczy w tym zakresie, że nie będzie tu jakiejś spółki, tak, która będzie płaciła podatki, no. To na pewno musi zostać i to potwierdzam, że na pewno tak będzie. No. Kiedy jakiekolwiek reorganizacje mogą nastąpić, trudno mi powiedzieć, tak? Ale one przecież to nie jest nowość, tak? No, od dawna o tym się mówi, no, już od kilku kadencji.
No dobrze, ale spodziewał się pan tego zamieszania wokół
pańskich słów?
Radni sejmików przyjęli, radni Gdańska przyjęli stanowisko w tej sprawie.
No nie spodziewałem się takiej reakcji, tak? No ale tak jest życie tak mediów i takie słowa wypowiedziane, one zostają. Także.
Panie ministrze, proszę pozwolić mi zrozumieć, co będzie z drogą do portu w Gdyni? Bo tak, mnóstwo jest informacji, mnóstwo zapowiedzi, potem, że nie będzie, że nie ma pieniędzy, że nie z tych pieniędzy, nie z tego programu i tak dalej. A fakty są takie, że za chwilę może być kłopot z dojazdem do portu w Gdyni i wszyscy sobie zdają z tego sprawę. To jak właściwie będzie?
No, jeżeli wszyscy sobie zdawali sprawę, to dlaczego nikt o tym wcześniej...
No dobrze, ale dzisiaj realnie... o tym rozmawiamy, prawda?
Tak, jest program budowy nowej drogi, która będzie finansowana z budżetu państwa, którą roboczo nazywamy Via Maris. I żeby zbudować drogę czerwoną, to my musimy zbudować najpierw część tej drogi, przynajmniej żeby przebić się przez węzeł Morska, i zrobić nowy węzeł, właśnie Gdynia Północ czy Gdynia Port, z którego węzła dopiero będzie można budować tą drogę czerwoną. Ona ktoś ostatnio powiedział, że wykreślono ją z finansowania czy coś takiego.
No właśnie, no,
nigdy ona finansowania państwowego nie miała, tak? To było zadanie miasta, które powinno zrobić jedyne...
Drogę do portu?
Tak, oczywiście. Natomiast my, chcąc pomóc miastu, przejmujemy na siebie budowę drogi krajowej do Władysławowa i to pozwoli znacznie zmniejszyć koszty budowy tej drogi, dlatego że będzie potrzebny tylko łącznik między portem a węzłem, który powstaje na tej nowej drodze. I w tej chwili mamy już porozumienie podpisane między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, wstępne porozumienie między Generalną Dyrekcją, miastem Gdynia i portem, że port razem z miastem będą budowali ten łącznik, czyli ten fragment drogi czerwonej. Tak? No, czekamy na dalsze ustalenia, trzeba już przygotować przebieg tej drogi, tak? I te prace trwają.
A kwestia to jest jaka perspektywa czasowa i finansowa?
No chcielibyśmy, żeby rozpoczęły się budowy jeszcze w tej perspektywie unijnej, tak? Ale tutaj jest budżet państwa, więc to nie jest to uzależnione od środków budżetowych, tak? No przygotowanie takiej inwestycji to jest kilka lat, tak?
Czyli jakaś perspektywa 5 lat, początek budowy?
Nie, myślę, że szybciej. Mhm. Myślę, że szybciej.
Ale rozumiem, że tutaj musi być kwestia współfinansowania tego
całej inwestycji. Zadanie, które musi miasto ponieść, natomiast my jesteśmy gotowi jako Skarb Państwa przez port Gdynia, tak? współfinansować to i zbudować też węzeł, tak? No bo węzły są najdroższe w tej całej inwestycji. Także te dwa węzły i część drogi, czyli węzeł Morska i ten nowy węzeł, port, jakbyśmy go nazwali, z którego potem będzie takie rozejście się, tak? Na zachód, na wschód, przepraszam, czy no, tak, na północny wschód to będzie kierunek drogi czerwonej, a na zachód, czy północny zachód, to będzie ten przebieg dawnej Opatu, czyli obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej.
Tak? A w którym miejscu są albo będą na to pieniądze w budżecie państwa?
No, minister infrastruktury zapewnił, że środki w budżecie na to będą.
Ale w tym programie budowy dróg, który jest obecnie...
Ale nie, to nie. To jest program budowy dróg krajowych, to jest osobny ten. Hmm. To jest osobne finansowanie. I czyli minister zapewnia, że środki na to się znajdą.
Ten minister?
Tak, ten minister.
A jak się zmieni minister? No się to spekuluje, że się zmieni.
Kontynuacja oczywiście jest, także to nie to, że jak... To nie przewiduje, żeby się miał minister zmienić. Także.
Z takich, to jeszcze o tym porozmawiamy, jeśli będzie czas, a z takich inwestycji, o których się też mówi, to jest ten drugi tor kolejowy do Słupska. Jak to jest z tym drugim torem? Bo ja też nie wiem. Ja w jednym miejscu czytam, o, będzie, hura, będzie. A potem, a, może i nie będzie, bo nie ma na... Bo może zabraknąć na to pieniędzy. Jak
nie,
z tym będzie?
To nie jest kwestia braku środków, bo środki są. Natomiast na części tej trasy Jaspers, to jest no, unijni eksperci, tak? No, kwestionują kwestię dwutorowości. Mówią, że jest za mały ruch. Tak? No, my absolutnie się z tym nie zgadzamy i prace trwają przygotowawcze, żeby te dwa tory budować. Ja absolutnie uważam, że te dwa tory są uzasadnione i konieczne do zbudowania do Słupska. Myślę, że przekonamy ekspertów Unii Europejskiej, że są konieczne te dwa tory. No pewnie, że czasami w porównaniu do innych odcinków kolejowych to obłożenie jest mniejsze, ale on też wzrośnie, tak? To nie ulega wątpliwości, że teraz tam się mniej jeździ, bo jest zły stan tej linii kolejowej i jest jeden tor, tak? No, także ja nie mam wątpliwości, że te dwa tory są i będą zbudowane. Czy są potrzebne i będą zbudowane.
A jak nie przekonamy?
Ekspertów. No to w tej perspektywie unijnej rozwiązanie jedyne, że na części, tak, tam bliżej Słupska, powstanie jeden tor i wtedy w następnej perspektywie unijnej będziemy budowali drugi tor, tak, ale nie przewiduję takiego rozwiązania. Jestem przekonany, że jest że przekonamy ekspertów, że będą dwa tory.
Bo rozumiem, że możliwości dofinansowania tego z budżetu państwa przy tej inwestycji unijnej nie ma?
W tej chwili nie. Nie ma takiej możliwości, ale jestem przekonany, mówię, że eksperci dadzą się przekonać. Tak? Ja, no, z rozmowy z moimi kolejarzami wynika, że to jest na dobrej drodze.
A kiedy? Tak zawsze kiedy? Czas.
No wszystko
czas.
Jest w tej perspektywie unijnej, tak? Do 2023 roku.
Mhm. Ostatnio, panie ministrze, pojawiła się informacja o no, takim chyba dopisaniu do programu budowy tych krajowych dróg, drogi tam kawałka z Zakopianki, tak? No, nowy targ. Ostatnio minister o tym informował. Co mogłoby dawać takie przekonanie, że ten program nie jest jeszcze ostateczny i się może zmieniać? Ja chociażby w kontekście naszej S6 pytam. No, bo jeśli mówi się, że nie ma pieniędzy, jest ich za mało, a nagle się jakiś kawałek drogi pojawia na południu Polski, zadajmy pytanie. Dlaczego
no, tak
nie
samo jak pojawiła się nasza Via Maris, tak? No to też jest nowa inwestycja, która nigdzie nie była przewidywana i
ale w tym programie finansowym
program budowy dróg krajowych to jest tak, są oszczędności i zaczynają się pojawiać i z tych oszczędności na przykład chcemy, jeżeli one dalej będą tak przebiegały, to chcemy zbudować obwodnicę Starogardu Gdańskiego. Część tych środków idzie na nowe inwestycje. Właśnie Zakopiankę, myślę, że to jest chyba jedna z najbardziej uzasadnionych dróg w Polsce. No podobne rozwiązanie na drugim końcu Polski, jakie jest właśnie Władysławowo, tak? Że też wszyscy stoją w korku w sezonie, no do Zakopanego właściwie cały rok się stoi. Natomiast myśmy nigdy nie wykluczali, że tak jak teraz o 28 miliardów został poszerzony program budowy dróg krajowych i zostały dołożone środki, że jeszcze w tej perspektywie unijnej też mogą zostać zwiększone, tak? To wszystko zależy od rządu, tak? I od... Właściwie to rząd decyduje w tym zakresie, czy możemy zwiększyć zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego. Także też jest możliwe, że zostanie to zwiększone dofinansowanie do tego budżetu i kolejne inwestycje mogą wejść do realizacji. Tak?
Mhm. Rozmawiamy o programie Mieszkanie Plus, przepraszam. Nowe budynki mają już powstać w przyszłym roku, ale to wciąż są te same miasta na mapie województwa pomorskiego. Dlaczego? Gdynia, Pelplin, tak? I Starogard Gdański.
Są kolejne listy intencyjne podpisywane, tak? No, problem w tym, że to wszystko zależy od samorządów, tak? No, myśmy nigdy nie mówili, że państwo jako takie będzie budowało mieszkania, tak? Program Mieszkanie Plus, a szerzej to, co wszystko jest określone w Narodowym Programie Mieszkaniowym, no to, to jest od budownictwa socjalnego poprzez budownictwo komercyjne, tak? No, bijemy rekordy w tym roku, jeżeli chodzi o ilość budowanych mieszkań. W latach od końca 2015 do końca trzeciego kwartału 2017 roku wybudowaliśmy około 370 tysięcy mieszkań. To jest rekord w ciągu 30-lecia czy 29-lecia ostatniego. Ilość wydanych pozwoleń jest też rekordowa w tym czasie, także budownictwo się rozwija. Zbudowaliśmy kilka tysięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, chyba około 10 tysięcy mieszkań komunalnych w miastach z dofinansowaniem budżetu państwa. To wszystko jest w ramach programu Mieszkanie Plus. To budowa na gruntach Skarbu Państwa to jest tylko fragment tego całego programu, tak? No, przywróciliśmy finansowanie TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych. One też zaczynają zwiększać swoją budowę. W przyszłym roku to powinno być już widoczne.
Ale tak? Ja miałam takie wrażenie, że to Mieszkanie Plus właśnie, czyli ten program budowania tańszych mieszkań na terenach właśnie Skarbu Państwa, że to miał być taki kluczowy program, który miał nas jakby popchnąć w tym rozwoju
budownictwa. To jest takie najbardziej nośne sformułowanie, tak? Natomiast ja, przygotowując Narodowy Program Mieszkaniowy, pokazałem cały wachlarz, znaczy to jest uchwała Rady Ministrów, tak? Gdzie jest cały wachlarz różnych instrumentów, które mają zwiększyć ilość budowanych mieszkań. I to wyraźnie zaczyna przyspieszać, tak? No, inwestycje nie są takie proste, że to się, że tak powiem, strzeli palcami, tak? I od następnego roku nagle będą dziesiątki tysięcy mieszkań. Z reguły od pomysłu do realizacji około 3 lat mija. W związku z tym, że to jest nowatorski program i w zasadzie w Polsce nigdy go nie było, a w Europie też dokładnie takiego nie było. Francuzi może podobny program mają, że przeznaczają grunty swoich spółek. Też tam kolejowe właśnie głównie są grunty przeznaczone na budownictwo. No, takie quasi społeczne, jakbyśmy to u nas nazwali. Ale żaden inny kraj takiego nie prowadził. Dlatego rozbujanie tego systemu trochę trwa, tak? Ale niewątpliwie w przyszłym roku będzie już wyraźnie widać zdecydowane zwiększenie ilości. Pierwsze mieszkania będą oddane w grudniu tego roku na święta. Ludzie się wprowadzą w Jarocinie. Będzie chyba około 80-90 mieszkań przed świętami już będą oddane w Jarocinie.
To porozmawiajmy o tej większej polityce. Spekuluje się, że w ramach rekonstrukcji rządu może odejść minister infrastruktury, że może nastąpić podział ministerstwa. Jest pan gotowy na rekonstrukcję, czyli rozumiem, że dymisję?
To, że któryś z ministrów może odejść, no to jest naturalne, tak, że są rekonstrukcje dokonywane, bo rekonstrukcji należy mówić, jak ona zostanie dokonana, można ją komentować, tak. Ja nie widzę podstaw, żebyśmy jakiekolwiek zmiany w naszym ministerstwie mieli mieć. W pierwszym roku rzeczywiście, w 2016, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, było małe spowolnienie, ale ono było spowodowane to ci dwoma przyczynami, tak? Pierwsze, to w ogóle inwestycje, tak? To była zmiana rządu i nowa perspektywa unijna. I zawsze następuje spowolnienie, tak? Tym bardziej, że wiele projektów okazało się niegotowych do realizacji, tak? Były przygotowane przetargi, ale niestety dokumentów do tego nie było i musieliśmy to wszystko odwoływać.
W tej chwili, nie ma problemu z drogami ekspresowymi?
W tym roku nie ma żadnych problemów z budową eksperci, tak, i kolejowe, i drogowe, tak? Eksperci wyraźnie stwierdzają, że nadrobiliśmy zaległości. Mamy najlepsze wykorzystanie w Unii Europejskiej środków unijnych. Najlepsze wykorzystanie ze wszystkich krajów. Także w tej chwili zbieramy już pochwały i to już zaczęło, że tak powiem, no, prawidłowo funkcjonować. Teraz może być już tylko lepiej. Tak? No oczywiście, jak to jest na budowach i warunki atmosferyczne, no różne rzeczy powodują pewne opóźnienia, mówisz, ale generalnie jest, uważam, że jest bardzo dobrze.
Skoro z tymi drogami jest tak w porządku, dlaczego ostatnio został zdymisjonowany dyrektor generalny dyrekcji dróg krajowych i autostrad?
Redaktor, no, proszę państwa, no zawsze chcemy poprawiać, tak? Jeżeli pewnie minister uznał, że poprawa w tym układzie personalnym nie jest możliwa, a chcemy poprawiać, no to dokonuje zmiany. No.
Panie ministrze, ostatnio w takich
lepsze z wrogiem dobrego, także tu.
Ostatnio w takich spekulacjach pojawia się pańskie nazwisko jako kandydata na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska. Co pan na to?
pani ma chyba lepsze wiadomości o mnie, no to ode mnie, trudno cokolwiek mówić. Było wymienianych kilku kandydatów, o których tak, tutaj wszyscy
trzech
wiedzą.
I myślę, że
o tych trzech powinniśmy rozmawiać, ale decyzje zapadają. Gdańsk jest ważnym miastem na punkcie, że tak powiem, na planie politycznym Polski. Tutaj decyzje będą zapadały w Warszawie w tym zakresie.
Ale pan byłby za?
Nie palę się do tego.
Żeby być prezydentem Gdańska?
Nie palę się do tego.
Na koniec jeszcze pytanie.
Nie brałem tego pod uwagę.
Mhm. Gazeta Wyborcza ostatnio podała, że pański syn został zatrudniony w spółce Energa. Pan powiedział w wywiadzie, że nie ma pan wpływu na obsadę spółek Skarbu Państwa, ale nie widzi pan jakby w tym problemu, że z jednej strony spółka Skarbu Państwa, czyli jakby w jakimś sensie należąca do rządu, nie wiem, podlegająca premierowi, a z drugiej strony pan jako członek tego rządu?
No, to jest decyzja mojego syna, tak? On stanął do konkursu i wygrał ten konkurs. Ja nie byłem zwolennikiem tego, no ale nie mogę mu zabronić. Miał problemy w swojej prywatnej firmie, bo ona nie mogła zdobywać zleceń od Skarbu Państwa, bo też jest problem, tak? No gdzieś te nasze dzieci muszą pracować, tak? No, jak w prywatnej firmie pracują i ona dostanie zlecenie od Skarbu Państwa, to też media by się o tym rozpisywały, tak?
Pewnie nie.
No,
pewnie mniej.
Jakby, ale już takie przypadki były. No może jeszcze o tym nie pisano, ale za chwilę by o tym też pisano, tak? No, on jest dorosły, ma 17 lat stażu pracy. Nie mam na to wpływu, tak?
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.